Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Pana Burmistrza, Państwa Radnych, Państwa Gości. Otwieram 53. sesję Rady Miasta Marki, zwołaną na dzień 15 listopada 2017 roku. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, punkt drugi, przedstawię porządek obrad w tej chwili. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, rozpatrzenie wniosku w sprawie zmian do porządku obrad. Punkt czwarty, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji lokalnego programu rewitalizacji gminy Miasto Marki na lata 2016-2028, druk numer 496. Punkt piąty, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia i współfinansowanie prac prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na drodze krajowej numer 8, druk numer 497. Punkt szósty, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie drogi krajowej numer 8, druk numer 498. Punkt siódmy, interpelacje i zapytania radnych. Punkt ósmy, sprawy różne. Punkt dziewiąty, zamknięcie posiedzenia. Przechodzimy do punktu trzeciego, rozpatrzenie wniosku w sprawie zmian do porządku obrad. Czy ktoś z Państwa radnych, Pan Burmistrz, chciałby złożyć jakiś wniosek formalny w sprawie zmian do porządku obrad? Nie widzę, zamykam punkt trzeci. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. Punkt czwarty, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji lokalnego programu rewitalizacji gminy Miasto Marki na lata 2016-2023, druk numer 496. Bardzo proszę wnioskodawcę o przedstawienie projektu uchwały.
Minutkę, przepraszam, panie przewodniczący.
W takim razie zarządzam 2 minuty przerwy.
Już stacja się zaczęła, punkt się zaczął. No, idziemy już. Można, panie przewodniczący?
Proszę uprzejmie, wznawiam posiedzenie.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jak zapewne pamiętacie państwo, sprzed kilku miesięcy lokalny program rewitalizacji w Markach już przyjmowany, natomiast ze względu na potrzebę wielu zmian, o których za chwilę powie pan Tomasz Kupczyk, i po wielu modyfikacjach i założeniu celi, które w tym programie chcemy przyjąć, przedstawiam państwu projekt tego dokumentu do ponownego rozpatrzenia i mamy nadzieję, że już tym razem uda nam się go pozytywnie zatwierdzić u marszałka. Się okazało, można powiedzieć, z pewnego rodzaju praktyka, może to jest złe słowo, że te programy były w jakiś sposób zmieniane i modyfikowane przez wiele gmin, a nawet przyjmowane chyba 4- albo 5-krotnie, o ile dobrze pamiętam, chociażby przez Radzymin. No ale w efekcie udawało się te programy przyjąć. No ale wracamy do Marek. Lokalny program rewitalizacji lata 2016-2023, dokładnie tak. Projekt uchwały przed państwem, natomiast oddaję głos panu Tomkowi Kopczykowi z Wydziału Planowania i Rozwoju, który państwu w szczegółach opowie o założeniach programu, który za chwilę, mam nadzieję, państwo przyjmą. Proszę bardzo.
Dzień dobry państwu.
Zobaczymy tylko.
No dobrze. My program rewitalizacji pracy tak naprawdę rozpoczęliśmy rok temu i pierwszą wersję tego programu Szanowna Rada przyjęła 21 grudnia 2016 roku. Od tego czasu staramy się o wpis do wykazu programów rewitalizacji. Ten wpis jest... Już, przepraszam. Duplikuj będzie. Ten wpis jest nam tak naprawdę potrzebny do korzystania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, z działań, które są przeznaczone dla programów rewitalizacyjnych. W tym czasie były 2 konkursy, gdzie moglibyśmy skorzystać, tak? No, wpisu nie mieliśmy, no ale też, żeby w tych konkursach skorzystać, też musielibyśmy mieć akurat projekty budowlane, których też na ten czas nie mieliśmy. A więc tak, program rewitalizacji w stosunku do swojej pierwotnej wersji został tak naprawdę zrobiony od początku, gdyż do wpisu potrzebna był inny sposób diagnozy niż pierwotnie była wykonana. Pierwotnie diagnoza obszarów zdegradowanych wykonana była na podstawie analizy poszczególnych ulic. bez wnikania w numerację po prostu ulic. Było 369 ulic i na podstawie konkretnych wskaźników ustalono generalnie obszary rewitalizacji. Takie podejście nie spotkało się jakby z aprobatą asesorów, którzy akurat nasz program oceniali, chociaż część programów, choćby w innych województwach z tą metodologią nasz wykonawca przez struktury urzędów przepchnął, zatwierdził. U nas niestety nie. W związku z powyższym w wydziale wykonaliśmy tak naprawdę pracę od początku i dokonaliśmy diagnozy po 58 obrębach. Te wszystkie dane, które wcześniej były analizowane tylko na poziomie ulic, były analizowane i porównywane na poziomie 58 obrębów. Z tego porównania tych wszystkich obrębów tak naprawdę też nam wyszło, że musimy jednak zmienić też wskaźniki, bo część wskaźników po prostu nie pasuje do struktury naszego miasta. I zaczynając jakby od sfery społecznej, która jest zawsze podstawą wyznaczenia obszarów zdegradowanych, zrezygnowaliśmy z pokazywania wskaźników podwójnych dwa razy, raz na 2014, raz na 2015, gdyż po analizie naprawdę danych wyszło nam, że jeżeli coś w 2014 na danej ulicy było problemem, to w 2015 dalej było problemem. Więc uprościliśmy zestaw wskaźników. Ostatecznie żeśmy zostawili następujące wskaźniki. Wskaźnik obciążenia demograficznych, dwa wskaźniki bezrobociowe, czyli liczba osób bezrobotnych na 1000, liczba długotrwale bezrobotnych na 1000, ilość zasiłków okresowych wypłaconych na 1000 mieszkańców, liczbę postępowań na 1000 mieszkańców w 2015, ilość interwencji od błękitnej karty na 1000 mieszkańców i osoby korzystające z oferty MOK na 1000 mieszkańców jako taki wskaźnik kulturalny i dodaliśmy liczbę inicjatyw pozarządowych współfinansowanych przez urząd i rzutowaliśmy te inicjatywy na poszczególne obręby i przyjrzeliśmy się jakby miastu, gdzie te inicjatywy się dzieją. Dany obręb był jakby dalej analizowany jako potencjalny obszar rewitalizacji, gdyż z tych 8 czynników co najmniej w 5 odnotowano przekroczenia. Tak, czyli wartości większe niż średnia dla całego miasta. Jakby najprościej to ta różnica podejścia jest widoczna na tych dwóch rysunkach. Z jednej strony siatka ulic, z drugiej strony siatka obrębów. W wyniku tych wszystkich obliczeń doszliśmy do takiej sytuacji, gdzie udało nam się wyszczególnić 13 obrębów, które mogą być potencjalnie obszarami zdegradowanymi. Tak, gdzie mamy przekroczenia co najmniej w 5 obszarach. Następnie mogliśmy przejść do pozostałych sfer, które się bierze jakby pod uwagę przy wyznaczeniu obszarów rewitalizacji, czyli do koncentracji zjawisk gospodarczych, środowiskowych, funkcjonalno-przestrzennych i technicznych. W pierwszym obszarze analizy zjawisk gospodarczych, też jeżeli żeśmy już też przez obręby te dane posortowali, to doszliśmy do wniosku, że mamy 3 wskaźniki, z których 2 nam niewiele pokazują. Więc zaproponowaliśmy inny wskaźnik ekonomicznej aktywności ludności na 1000 mieszkańców. Czyli to jest liczba aktywnych podmiotów gospodarczych dzielona przez liczbę na 1000, tak? W danym obrębie. I tym wskaźnikiem badaliśmy jakby ten obszar. W analizie sfery środowiskowej też żeśmy zrezygnowali ze wskaźnika, który dotyczył kanalizacji, bo on nam nic innego nie pokazywał, tylko gdzie są peryferie miasta. Natomiast jakby w sensie rewitalizacyjnym nic nam nie dawał. Też zrezygnowaliśmy z powierzchni pokryć dachowych wyrobami azbestowymi, bo to generalnie nie jest jakiś głęboki problem w naszym mieście i naprawdę nam to niewiele pokazuje. Zrezygnowaliśmy też ze wskaźnika dotyczących osób segregujących odpady, no bo de facto no, prawie każdy ma podpisaną taką umowę, kto jest mieszkańcem i nawet jak ktoś nam zaśmieca, tak, no to, to i tak my tym wskaźnikiem nie jesteśmy w stanie tego wykazać. Więc zamieniliśmy na dwa wskaźniki takie środowiskowe, które są charakterystyczne dla naszego miasta, czyli poziom natężenia hałasu mierzony w decybelach, który pięknie nam pokazuje oś miasta, tak? I tak naprawdę odnosi się do wszystkich obszarów i zdegradowanych, i rewitalizacji, które my żeśmy wstępnie tam no, wyznaczyli. Mamy też poziom zanieczyszczenia powietrza mierzony natężeniem PM10. To jest wskaźnik pomocniczy, gdyż niestety, ale nie posiadamy danych z podziałem na obręby. Posiadamy dane dla całej gminy. Więc ten wskaźnik jakby nie mógł być decydujący, ale on jest istotny z punktu widzenia realizacji projektów, które mają jakby cel środowiskowy. No bo wszystkie projekty multimodalne, wszystkie parkingi, ścieżki, projekty też termomodernizacyjne, no wymagają jakby też takiego ugruntowania, tak? No wymagają jakby wskazania, że no jest po prostu taki problem. Następnie, w sferze przestrzenno-funkcjonalnej zrezygnowaliśmy też z pokazywania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, tak? No bo ona nam dużo rzeczy jakby pokazuje, ale jakby z rewitalizacją niewiele jednak ma wspólnego. Zostaliśmy przy samym stanie dróg, tylko doprecyzowaliśmy jakby w jaki sposób mierzymy ten wskaźnik. W sferze technicznej właściwie zostawiliśmy wskaźniki jak były, bo one akurat pasowały nam do zadań, które my zamierzamy tak naprawdę w tym programie rewitalizacji wykonać. W wyniku jakby tej całej diagnozy tak naprawdę powstała nam taka siatka, tak? Kolorem tym, nie wiem czy to jest fioletowym, mamy obszary zdegradowane, a zielonym obszary rewitalizacji. Jak sobie Państwo przypomną, zwłaszcza Państwo, którzy uczestniczyli też w warsztatach, które w zeszłym roku się odbywały no, w celu jakby stworzenia tego programu, tak naprawdę jądra tych wszystkich obszarów rewitalizacji, które pierwotnie były no, dużo szersze, tak? No, staraliśmy się w jakikolwiek sposób uzasadnić, utrzymać i my te wskaźniki też po trosze tak zbudowaliśmy, żeby te obszary dało się po prostu utrzymać. Tak, no bo my zdajemy sobie sprawę, że jakby dla nas ważniejsze jest zrobienie konkretnych projektów, tak, niż no jakaś głęboka analityczna wartość tego dokumentu, który, żeby rzeczywiście coś głęboko zbadać, musiałby no zupełnie inaczej być przygotowany. Tu jest akurat dla pierwszego obszaru rewitalizacji jakby pokazana jakby cała ścieżka wskazania tego obszaru za obszar rewitalizacji, tak? Są ulice włącznie z punktami adresowymi, które ręcznie musieliśmy po prostu przeanalizować. Jest 8 wskaźników społecznych i pozostałe wskaźniki w 4 jakby pozostałych sferach. Jeżeli wskaźnik gdzieś na danej ulicy, jeżeli wskaźniki społeczne łącznie więcej niż 5 były przekroczone, tak, to i występował co najmniej jeden wskaźnik z innego obszaru, choćby nie wiem, gospodarczy, techniczny, no to ta ulica też była jakby zaznaczana w obszarze rewitalizacji jako taka, która jakby stanowi jądro problemu. No w wyniku tej całej analizy tak naprawdę doszliśmy do tego, do czego troszkę chcieliśmy jakby dojść, tak? Czyli doszliśmy do tych obszarów, które są wskazane na mapie, którą wcześniej pokazywałem. No, wymagało to oczywiście też zmiany odrobinę celów. Te cele zostały jakby wskaźnikami doprecyzowane. Żądano od nas też wskazania wskaźników bazowych i finalnych wartości, jakie osiągniemy, tak? Celów mamy 5. Pierwszy cel jest celem tak naprawdę technicznym i dotyczy tkanki miejskiej, dotyczy budownictwa komunalnego, no, które no, też fajnie byłoby pozyskać jakieś środki choćby na termomodernizację czy na projekty rewitalizacyjne zwyczajnie na tych osiedlach. Tak? Cel drugi dotyczy kultury, tak, żeby to, co mamy choćby na przykład w MOK-u, tak, żeby to też w innych częściach miasta było dostępne, żeby też ta oferta kulturalna i nie tylko MOK-u, ale także no, mieszkańców, organizacji pozarządowych, które działają na naszym terenie, żeby miała po prostu no, się gdzie zadziać. Stąd też pomysł centrum na Strudze, pomysł też centrum tu na Fabrycznej. Pomysł też różnych działań takich nomadycznych, które by się też w różnych częściach miasta po prostu odbywały, tak? I miały jakiś aspekt kulturalny, edukacyjny, bądź zwyczajnie integracyjny, bo to w naszym mieście, które się stale rozwija, gdzie przybywa mieszkańców z dnia na dzień, integracja jest ważna. Mamy też cel, który dotyczy stanu środowiska. I on jest tak skonstruowany, żeby móc też zrobić projekty termomodernizacyjne i też, żebyśmy w ramach projektów komplementarnych mogli wykazywać też projekty wszystkie te multimodalne związane z transportem. Tak, to chodzi też o ścieżki rowerowe, to chodzi o sztandarowy, jakby też nasz złożony wniosek na ścieżki rowerowe wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z całą jakby przebudową tej arterii. Mamy też cel, który jest jakby wprost skierowany do osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobociem. I tutaj też będziemy starali się realizować też projekty, które i są skierowane do rodzin, i są skierowane do osób bezrobotnych. Realizujemy teraz taki projekt w OPS-ie jeden. Chcemy jeszcze taki stricte jeden bezrobociowy, który wprost dodałem na wyraźne życzenie Urzędu Marszałkowskiego do naszego programu. Chociaż zdaję sobie sprawę, że bezrobocie akurat w naszej gminie nie jest czołowym problemem. W celu piątym mamy taki cel, który jakby realizuje te wszystkie wskaźniki gospodarcze. Też dodałem w programach komplementarnych projekt bliżej rynku pracy, który będzie realizowany. Właściwie już jest od października realizowany w zespole szkół numer 1 i w zespole szkół numer 2, gdzie 150 dzieciaków w ciągu 2 lat skorzysta w ramach punktów informacji i kariery z doradztwa zawodowego. No też jakieś standardy będą, które wcześniej były przez Uniwersytet Warszawski wypracowane, będą też u nas wdrażane. Jeden z pików będzie też doposażony w sprzęt. I to też jest jakby ten obszar, gdzie my tutaj działamy. Też w ramach tych projektów naszych infrastrukturalnych będziemy się starali tworzyć też miejsca i zachęty dla przedsiębiorczości. Dobrze. Z projektów tak naprawdę kluczowych no niestety musiały wypaść wszystkie te projekty związane choćby ze zbiornikami, tak? Konne, z Kruczkiem, tak? Niestety, ale Urząd Marszałkowski nie chciał nam w żaden sposób tych projektów jakby zakwalifikować jako projekty rewitalizacyjne, odsyłając nas raczej do NFOŚ-a w kwestii finansowania tego typu inicjatyw, które są oczywiście potrzebne, ale nie do końca w ich mniemaniu jakby mieszczą się w obecnym pojęciu rewitalizacji, która ma się głównie niestety, mówię niestety, bo w naszym mieście to tak naprawdę infrastruktura jest największym problemem, skupiać na tym elemencie miękkim, społecznym. Tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o same zmiany w tym programie. Chciałem jeszcze też powiedzieć, że w międzyczasie, odkąd został program przekazany do Rady, jedną autopoprawkę chcielibyśmy zgłosić. To ja opowiem. Zamieniłem na stronie 107 wcześniejszą tabelę numer 24, zamieniłem na 4 projekty w oddzielnych tabelach, bo tam jak rozmawiałem w Urzędzie Marszałkowskim, to jeszcze pani Eliza Regenczuk, która jest naszym opiekunem jakby tego procesu, no taką sugestię złożyła, że dobrze byłoby w ten sam sposób projekty komplementarne pokazać jak projekty podstawowe, tak żeby była jakby ta sama jakby podstawa do porównania. Oprócz tego w ramach jakby tej samej podstawy w celach dwa wskaźniki przeniosłem z tych projektów komplementarnych do celów tego programu. I to chyba na tyle.
Dziękuję bardzo. Przedkładam projekt uchwały, proszę o jego przyjęcie.
Bardzo dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o przedstawienie opinii do przedstawionego projektu uchwały.
Dziękuję. Szanowni Państwo, Komisja Budżetowo-Gospodarcza na posiedzeniu w dniu dzisiejszym przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie przy 12 głosach za, braku głosów sprzeciwu oraz braku głosów wstrzymujących się. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Bardzo proszę o uruchomienie urządzeń do głosowania i przełączenie. Dziękuję. Proszę Państwa także o włączenie pilotów. Dziękuję. Czy wszyscy Państwo uruchomili urządzenia do głosowania? Dziękuję. W takim razie przechodzimy do głosowania nad przyjęciem uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji lokalnego programu rewitalizacji gminy Miasto Marki na lata 2016-2028, druk nr 496 z autopoprawką, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie zielonego przycisku na pilocie do głosowania. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o zakończenie głosowania. Proszę o ponowne przeliczenie głosów. Niestety nie zgadza nam się 19. Proszę o ponowne przeliczenie głosów. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji lokalnego programu rewitalizacji gminy Miasto Marki na lata 2016-2023, druk nr 496 z autopoprawką. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie zielonego przycisku na pilocie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o zakończenie głosowania. 19 głosami za, jednogłośnie, przy 0 głosów sprzeciwu i 0 głosów wstrzymujących, uchwała została podjęta. Zamykam punkt 4. Przechodzimy do punktu 5. Proszę, panie burmistrzu.
Można jeszcze w tym punkcie, panie przewodniczący. Szanowni państwo, chciałem bardzo serdecznie podziękować po pierwsze państwu za głosowanie i przyjęcie tego programu. Podziękować tym państwa, którzy czynnie uczestniczyli w konsultacjach i spotkaniach. A szczególne podziękowania tu na ręce pani naczelnik dla całego Wydziału Planowania i Rozwoju, których wkład był bardzo ogromny w stworzenie tego programu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. Punkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia i współfinansowanie prac prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na drodze krajowej nr 8, druk nr 497. Proszę wnioskodawcę o przedstawienie projektu uchwały.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Temat przebudowy Alei Piłsudskiego na tej sali już był poruszany kilkukrotnie. Kilka miesięcy temu podjęli państwo uchwałę intencyjną mówiącą o możliwości prowadzenia negocjacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych Autostrad na temat przebudowy Alei Piłsudskiego i jej docelowego kształtu po oddaniu obwodnicy Marek. Jak państwo wiedzą, Aleja Piłsudskiego jest drogą krajową. Po wybudowaniu obwodnicy chcielibyśmy, żeby docelowa droga, która dzieli nasze miasto na pół i tak naprawdę jest problemem wielu niedogodności dla mieszkańców, nawet nie mówię tutaj o korkach, ale chociażby poruszaniem się i włączeniem w ruch, była drogą naszą marecką i żebyśmy mieli pełny wpływ na jej późniejsze utrzymanie, urządzenie według naszych potrzeb, według potrzeb mieszkańców. To jest jeden z elementów. Drugi z elementów dotyczy przebudowy Alei Piłsudskiego według tych potrzeb, które są z punktu widzenia mieszkańców Marek konieczne, które już dawno na tej drodze powinny się znaleźć. Mówię to po pierwsze o poprawie bezpieczeństwa. Planujemy rozbudowę drogi o porządne chodniki, które na chwilę obecną w niektórych miejscach nawet nie powinny się nazywać chodnikami, o wybudowanie ścieżek rowerowych, czy powinno się mówić poprawnie dróg rowerowych na całej długości po obu stronach tej ulicy, o przebudowanie, rozbudowanie, otwarcie w zasadzie każdego skrzyżowania. Nie mówię o otwarciu każdego skrzyżowania, tylko praktycznie przy każdym skrzyżowaniu będziemy jakieś prace chcieli wykonać, czy to związane włączeniem tych ulic do ruchu, do Alei Piłsudskiego. Przykładem niech będzie ulica Barska, przykładem niech będzie ulica Grunwaldzka. Przykładem niech będzie ulica Leśna dokładnie, czy Szpitalna Zajączka. No tych dróg jest kilka. Kwestia też przebudowania skrzyżowań i poprawiania funkcjonalności. No żeby, tak jak powiedziałem, ta droga była dla mieszkańców Marek no takim, można powiedzieć, głównym ciągiem komunikacyjnym. Chcemy też przebudować całą infrastrukturę związaną z komunikacją miejską, od poprawy estetyki związanej z przystankami, od tego chcę zacząć, poprzez funkcjonalność niektórych przystanków, dodanie niektórych przystanków, na przykład na Strudze albo między ulicą Słoneczną a Urzędem, gdzie tutaj brakuje na długim odcinku przystanku. Stworzenie swoistych węzłów przesiadkowych, żeby w przyszłości można było również poprowadzić po ulicach, które jesteśmy na etapie bądź projektowania, bądź już realizacji, poprowadzić komunikację poprzeczną, nie tylko wzdłuż Alei Piłsudskiego, ale żeby ją wprowadzić w głąb miasta, żeby mieszkańcy z dalszych okolic mogli sobie tą komunikacją poprzeczną dojechać do Alei Piłsudskiego i dalej już tą główną komunikacją dojechać do Warszawy. Zaraz oddam głos panu Michałowi Babickiemu, kierownikowi projektu, który nadzoruje cały ten proces. Natomiast czemu ma służyć uchwała? Uchwała służy już podpisaniu właściwego porozumienia związanego z przebudową Alei Piłsudskiego. Tak jak Państwo wiedzą, no ponad roku albo i nawet dłużej negocjujemy z Generalną Dyrekcją właśnie możliwość zrobienia tej inwestycji w takim zakresie, w którym no, w bardzo dużym skrócie opowiedziałem, gdyż pierwotny projekt przebudowy Alei Piłsudskiego zakładał, bo to porozumienie zostało podpisane, dopiero jak będzie podpisane, będzie można powiedzieć, że to się zmieniło, zakładał modernizację ulicy tylko w tym ciągu, gdzie się poruszają samochody, czyli mówiąc kolokwialnie, od krawężnika do krawężnika zostałaby sfrezowana nawierzchnia, położony nowy asfalt i to wszystko. Cała funkcjonalność tej drogi, jej bezpieczeństwo nie uległoby zmianie. Na tym bardzo dobrze przekonał się Raszyn, który w podobny sposób po zakończeniu obwodnicy, która tam została zbudowana kilka lat temu, no właśnie w taki sposób ten remont został wykonany, funkcjonalność miasta w ogóle się nie zmieniła i teraz jest pusta droga z nową nawierzchnią i tak naprawdę z szarym otoczeniem i niefunkcjonalnym dla tego miasta. Chcemy tego uniknąć i traktujemy to jako szansę, która przez najbliższe kilka lat, a mówimy tu o okresie gwarancji, 10 lat mogłaby być ciężka, a w niektórych przypadkach niemożliwa do realizacji. Razem ze względów technicznych czy finansowych, jak również kwestii formalnych, bo jeżeli byśmy chcieli dokonywać jakichś przebudów, skrzyżowań bądź infrastruktury podziemnej, której u nas brakuje, o tym będzie zaraz pan Michał mówi, wiązałoby się to z wzięciem na siebie odpowiedzialności i przejęciem tak naprawdę tej gwarancji za ewentualne usterki, które mogłyby się zdarzyć w przyszłości. Podpisując to porozumienie, otwieramy sobie drogę na zaprojektowanie w tym zakresie, który my oczekujemy, przez wykonawcę, który na chwilę obecną jest już wybrany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Mówimy o wykonawcu, który jest niepoprawnie tej części obwodnicy na odcinku od węzła Kobyłka do Radzymina, czyli na tym odcinku, który już praktycznie jest skończony, co nas cieszy, bo okazuje się, że jest to bardzo rzetelny i solidny wykonawca, jak również on by był w przyszłości generalnym wykonawcą właśnie tych wszystkich zmian. W 2018 nastąpiłoby projektowanie w formie specustawy tak zwanego ZRID-u, a wykonanie tych drogi i tych wszystkich elementów, o których wspomniałem, nastąpiłoby w 2019-2020 roku. Tyle tytułem wstępu. Zanim dam głos panu Michałowi, proszę o jedną autopoprawkę w paragrafie pierwszym. W ostatnim zdaniu, realizację i finansowanie przedsięwzięcia polegającym na wykonaniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad prac na drodze krajowej nr 8. Tam brakuje literki A, czyli powinno być na. Panie Michale, proszę bardzo.
Dziękuję serdecznie. Witam szanowną Radę. Może trochę przypomnę rzeczy, o których wcześniej rozmawialiśmy i które wcześniej były przedstawione. Zacznijmy może od całej konstrukcji komunikacyjnej naszego miasta. Mamy trasę S8, która będzie naszą taką dużą obwodnicą zewnętrzną wyprowadzającą tranzyt. O, właśnie. Dziękuję. I mamy drogę 631. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosi przetarg. Jest wybrany wykonawca na przebudowę tej drogi. To jest droga na Nieporęt. Dzięki staraniom tutaj burmistrza odcinek od węzła Zielonka do ulicy Głównej Dworkowej będzie docelowo przebudowany na odcinek dwupasmowy wraz z budową ronda funkcjonalnego. Wcześniejszy wariant zakładał, że będzie to zwyczajne skrzyżowanie, które z punktu widzenia naszej gminy było nie do zaakceptowania. Dodatkowo te poszczególne wloty pozostałe 631 są również projektowane na ulicę Cmentarną. Została uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Tak więc wszystko składa się w takie piękne puzzle i możemy też przystąpić do działania w zakresie Alei Piłsudskiego. Jaka jest rzeczywistość, jakie założenia? To, co mówił burmistrz, tylko remont jezdni i 10-letnia gwarancja. Jakiekolwiek naruszenie tej gwarancji będzie skutkowało jej utratą tak naprawdę na całą nawierzchnię. Technologia remontu tej nawierzchni, ona się wielokrotnie zmieniała, która była proponowana Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, też polega na sfrezowaniu. Czasami jest to technologia, gdzie dokłada się siatkę stalową, więc tak naprawdę nawet zrywanie tej gwarancji byłoby utrudnione, dlatego że wiązałoby się to ze zniszczeniem praktycznie całej nawierzchni. Co chcemy uzyskać? Chcemy uzyskać drogę bardziej miejską, drogę, która będzie pełniła funkcję komunikacyjną, drogę, przy której tam, gdzie jest możliwość, będą wyznaczone miejsca parkingowe, drogę z porządnym chodnikiem, drogę z drogą rowerową, przepraszam za powtórzenie, drogę z małą architekturą i zielenią, która nie tylko poprawi odbiór miasta Marki jako miasta nowoczesnego i zadbanego, ale również będzie bodźcem do rozwoju gospodarczego. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to są drogi rowerowe i chodniki. Jeżeli mówimy o zwiększeniu dostępności, to mówimy o otwarciu nowych skrzyżowań, o czym już była mowa, czyli tak naprawdę włączeniu wszystkich, może nie wszystkich, ale włączeniu głównych ulic bocznych, które aktualnie są zamknięte w układ komunikacyjny miasta, co spowoduje też bardziej jego efektywne wykorzystanie i zwiększy bezpieczeństwo na innych odcinkach dróg. Poza tym sama geometria trasy, to co już było, o czym było wspomniane na komisji, niektóre odcinki jezdni, a właściwie pasy ruchu mają szerokość 4 metrów, nawet podczas gdy zgodnie ze standardami technicznymi szerokość pasa ruchu na autostradzie wynosi 3,5 metra. Tak więc ta jezdnia i ta droga jest gigantyczna. Zamiast takiego pasa lepiej jest wygospodarować z tego miejsce i miejsce z pobocza na miejsce parkingowe, które przyniesie jakiś konkretny efekt w postaci na przykład rozwoju przedsiębiorczości i w ogóle możliwości, takich możliwości. Jeżeli chodzi o pieszych i rowerzystów, to są chodniki po obu stronach alei o szerokości minimum 2 metrów. Zależne jest to od odcinka. Wiadomo, że tutaj przy urzędzie, tam gdzie są te odcinki takie, przy obiektach użyteczności publicznej ten chodnik jest większy, ale w sumie jest to około 14 km chodnika i 14 km dróg rowerowych po obu stronach, łącznie z przejazdami przez ulicę i przejściami przez ulicę. Wszystko wykonane w technologii, którą obecnie się stosuje i w standardach, które obecnie się stosuje i które są również standardami dla warszawskiego obszaru funkcjonalnego i podlegają dofinansowaniu ze środków unijnych. Jeżeli chodzi o nowe przejścia i przejazdy, to oczywiście otwierając ulicę, oprócz samego skrzyżowania też utworzymy przejście dla pieszych, tak żeby maksymalnie wykorzystać te możliwości. Komunikacja publiczna, to tutaj już była mowa o tej komunikacji. Oprócz małej architektury, części chodników będą przebudowane zgodnie ze standardem ZTM, to znaczy począwszy od krawężnika, który jest krawężnikiem takim zaokrąglonym, nie takim normalnym, który my teraz mamy, który jest bardzo odporny na najeżdżanie przez autobus i gwarantuje trwałość po prostu tego peronu przystankowego. Żółte płytki wskaźnikowe, płyty naprowadzające, czyli tak jak się aktualnie buduje zgodnie ze standardami. Oczywiście parkuj i jedź, tutaj te parkingi, ta budowa już się rozpoczęła, jeden przy ulicy Sportowej, co zresztą widać, drugi przy ulicy Dużej, one będą też posiadały połączenie z Aleją Piłsudskiego i będą tworzyły węzły przesiadkowe. Wszystko to prowadzi do po pierwsze integracji różnych form transportu, a poza tym do spełnienia wymagań i uwzględnienia też zapisów dokumentów, które państwo przyjmują wcześniej, czy programu ochrony środowiska, czy lokalnego programu rewitalizacji, czy planu gospodarki niskoemisyjnej. Po prostu zaczynamy realizować te cele, realizując tą inwestycję. Tu mamy przykład. To już państwo wcześniej widzieli, okolice Urzędu Miasta. Parkuj i jedź po stronie prawej. W środku, w tym żółtym prostokącie, mamy 2 przystanki autobusowe. Z tym, że ten przystanek naprzeciwko jest przestawiony, połączony przejściem dla pieszych i połączony z parkingiem Parkuj i jedź. Czyli jest to zrobione w sposób od nowa, z lekką przebudową, natomiast jest pełna integracja funkcji komunikacyjnych. Plus oczywiście ta przestrzeń zarówno dla pieszych, dla rowerzystów, dla kierowców w formie parkingu i dla osób, które chcą się przemieszczać tą drogą. Ład przestrzenny, estetyka, to co najbardziej boli chyba również w Raszynie i o czym wielokrotnie słychać w audycjach, publikacjach. To są elementy tej drogi, tak? Czyli brak zieleni, tak naprawdę mała architektura, te elementy szpecące, to wrażenie takiej trasy szybkiego ruchu. Z tym chcemy zerwać, chcemy nawiązywać do tych dobrych przykładów, miłych dla oka, miłych dla mieszkańców, miłych dla rozwoju gospodarczego. I tu mamy przykład tych działań, tak, kamienice już zaczynają pięknieć, natomiast naprawdę jeżeli ta ulica w środku również by wyglądała tak jak na tej wizualizacji po prawej w rogu, to myślę, że to by było dopełnienie marzeń wielu osób w tym mieście, żeby dożyły takiej sytuacji. Natomiast może zejdźmy trochę pod ziemię, dlatego że w związku z tym, że droga Aleja Piłsudskiego była drogą krajową, nie było możliwości wykonania brakującej infrastruktury technicznej. To dotyczy zarówno wodociągów, zarówno kanalizacji, jak i również częściowo kanalizacji deszczowej. Przy wodociągach mamy 1 km sieci, około 20 brakujących przyłączy, przy czym tutaj wskażę taki ważny element, o którym mówiłem na komisji, to jest nad rzeką Długą. Niestety te dwie części miasta nie są spięte siecią wodociągową. Realizując to zadanie, będziemy mieli możliwość podwieszenia wodociągu na obiekcie mostowym i spięcia dwóch części miasta. Co to spowoduje? Zbawienną rzecz dla wodociągu maroickiego, to znaczy wyrównanie ciśnień w dwóch częściach wodociągowych, z czym jest gigantyczny problem obecnie. Dodatkowo mamy przyłącza kanalizacyjne, których również nie można było wykonać, wraz z zabudową sieci, której też nie można było wykonać, bo zarządca drogi nie pozwalał na wejście w pas drogowy ze względu na natężenie ruchu. Tej sieci mamy około 6 km, to jest znaczna długość, i około 120 przyłączy już do zagospodarowanych działek, tak? I to trzeba powiedzieć. To są posesje, które zlokalizowane są w samym centrum miasta i nie posiadają podłączenia do kanalizacji. To jest bardzo istotna rzecz. Plus remont istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z budową odrzutów w celu wykorzystania do naszych potrzeb przyszłych, jeżeli chodzi o ulice, które będą tego wymagały. Zabudowa urządzeń ochrony środowiska przy rzece Długiej, ponieważ aktualnie woda z kanalizacji deszczowej wpada bezpośrednio do rzeki Długiej i wszystkie zanieczyszczenia z tym związane. Co również w jakiś sposób rzutuje na jakość tej wody, nie ukrywajmy. Oczywiście my będziemy chcieli również dokonać konserwacji rowu melioracyjnego czy rowów melioracyjnych, które są zlokalizowane wzdłuż drogi w celu ochrony przeciwpowodziowej miasta. No i chyba jedna z takich największych, najważniejszych inwestycji w tej części, która zlokalizowana jest w południowej części miasta, to jest budowa kolektora od ulicy Zagłoby w kierunku ulicy Leśnej, który miałby być w drodze serwisowej. To jest ten odcinek, który pokazuję, który jest kluczowy w celu realizacji dalszych inwestycji dla całej tej części Marek, którą zaznaczam. W tamtej części nie ma żadnej możliwości odbioru wód opadowych. I budowa tego kolektora stanowi podstawę tak naprawdę rozpoczęcia poważnych inwestycji po tamtej stronie i robienia ich zgodnie ze sztuką projektową w zakresie odprowadzania wód opadowych. Aktualnie też byłby problem z wykonaniem tego kolektora, bo naruszenie drogi serwisowej może również naruszyć skarpę jezdni głównej. I zarządca drogi nie bardzo chce wyrazić na to zgodę, biorąc pod uwagę ruch i intensywność i wagę tej drogi w całej strukturze. Podejrzewam, że Zarząd Dróg Wojewódzkich również miałby z tym problem, ponieważ bałby się, że nawierzchnia, która ma 10-letnią gwarancję, również może zostać naruszona, więc lepiej poczekać 10 lat, aż ta gwarancja minie. Tyle z mojej strony. Ogrom jest prac, jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Natomiast to jest ten moment, w którym trzeba zadziałać i szansa, którą moim zdaniem warto by było wykorzystać, ponieważ druga taka szansa prawdopodobnie się nie zdarzy. A jeżeli mogę dodać, tak naprawdę z takich dużych miast Polski i nawet z mniejszych, chyba byśmy byli prekursorami, jeżeli chodzi o takie działanie, czyli od razu przeprowadzenie tych niezbędnych prac i doprowadzenie tych dróg, które były drogami krajowymi dla potrzeb mieszkańców. Tyle z mojej strony, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przedkładając projekt uchwały, proszę o jego przyjęcie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o przedstawienie opinii do przedstawionego projektu uchwały.
Dziękuję. Szanowni Państwo, Komisja Budżetowo-Gospodarcza na posiedzeniu w dniu dzisiejszym przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie przy 12 głosach za, braku głosów sprzeciwu oraz braku głosów wstrzymujących się.
Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zadać jakieś pytanie? Nie widzę zgłoszeń. W takim razie zamykam dyskusję. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia i współfinansowanie prac prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na drodze krajowej numer 8, druk numer 497 wraz z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały z autopoprawką? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie zielonego przycisku na pilocie do głosowania. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Szanowni Państwo, proszę o zakończenie głosowania. Szanowni Państwo, 19 głosami za, jednogłośnie, przy 0 głosów wstrzymujących i sprzeciwu, uchwała została podjęta. Czy ja mogę prosić Państwa o zachowanie, jak... Szanowni Panowie, czy możecie słuchać, co się dzieje? Dziękuję. Pan też rozmawia przez telefon w trakcie obrad. Bardzo Państwa proszę o skupienie, to już jest ostatni punkt merytoryczny i za chwilę przechodzimy do kolejnych punktów. Zamykam punkt 5, przechodzimy do punktu 6. Rozpoczęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie drogi krajowej numer 8, druk numer 498. Proszę wnioskodawcę o przedstawienie projektu uchwały.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Tak jak wspomniałem, docelowo chcielibyśmy, żeby droga Aleja Piłsudskiego była drogą miejską. Natomiast, żeby się to stało, musimy, mówiąc kolokwialnie, przejąć te drogi od zarządców, którzy jednego na chwilę obecną, który z mocy prawa tą drogę dostanie na swój stan, można tak powiedzieć. Mówimy tutaj o województwie mazowieckim. Na mocy przepisów, w momencie kiedy zostanie oddana do użytku obwodnica Marek, droga krajowa numer 8, czyli Aleja Piłsudskiego w Markach, z automatu spadnie do kategorii drogi wojewódzkiej. Natomiast żebyśmy my mogli tą drogę przejąć docelową, pośrednio musi tą drogę również przejąć powiat. I tak jesteśmy na etapie dopinania trójstronnego porozumienia między miastem Marki, między zarządem powiatu oraz zarządem województwa mazowieckiego, żeby w sposób kaskadowy droga krajowa numer 8 Aleja Piłsudskiego w Markach przeszła na stan miasta. Natomiast żeby to zrobić, jest również wymagana uchwała Rady Miasta zgadzająca się na podpisanie takiego porozumienia. Natomiast w późniejszym terminie, jak już to porozumienie będzie podpisane, będzie już oczywiście przyjmowana uchwała, na mocy której od powiatu wołomińskiego będziemy tą drogę przejmować już docelowo. Na chwilę jesteśmy na etapie, tak przypomnę, powtórzę jeszcze raz, podpisywania porozumienia, na mocy którego w pewnej perspektywie czasowej ta droga będzie schodziła kaskadowo z drogi krajowej do drogi gminnej. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o przedstawienie opinii do przedstawionego projektu uchwały.
Szanowni Państwo, Komisja Budżetowo-Gospodarcza na posiedzeniu w dniu dzisiejszym przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie przy 12 głosach za, braku głosów sprzeciwu oraz braku głosów wstrzymujących się.
Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie drogi krajowej nr 8. Druk numer 498. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie zielonego przycisku na pilocie do głosowania. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Szanowni Państwo, 19 głosami za, jednogłośnie, przy 0 głosów wstrzymujących i 0 głosów sprzeciwu, uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. Punkt 7. Interpelacje i zapytania radnych. Jeśli chodzi o interpelacje złożone na piśmie do Biura Rady, takie interpelacje ani zapytania nie wpłynęły. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby złożyć bądź zadać pytanie panu burmistrzowi w formie zapytania? Proszę bardzo. Nie widzę. Zamykam punkt 7. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawy różne. I zbieram listę mówców, jeżeli ktoś ma pytanie. Zbigniew Paciorek, Danuta Stefania, przepraszam. Dziękuję, lista mówców została zebrana. Proszę, oddaję głos panu radnemu Tomaszowi Paciorkowi.
Panie burmistrzu, mam dwa punkty odnotowane. Mieszkańcy ulicy Traugutta numer 5, po sesji przy tej ulicy numer 5 zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Powstała wyrwa na tej drodze. Zostało to zgłoszone również na serwis. Naprawmy to niebezpieczeństwo utraty zdrowia. Traugutta 5. Marki.
Odpowiem od razu, trwają naprawy cząstkowe, bo rozjeżdża droga asfaltowa.
Asfaltowa,
tak jest. Trwają naprawy. Sprawdzę, czy ta dziura jest na wykazie, jeżeli nie, to oczywiście naprawimy.
Traugutta 5. Druga prośba, zwrócili się do mnie mieszkańcy. Marek, pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkole podstawowej numer 1. Takie pismo do pana dotarło w sprawie podwyżki w związku z przebudową szkoły, ponieważ pracy im przybyło o wiele, wiele więcej niż przed remontem szkoły i zwracają się do pana burmistrza z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Przyłączam się do tego apelu, ponieważ jak wiemy, tej roboty jest dużo, dużo, dużo więcej. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Rozumiem, że pan burmistrz przeanalizuje. Dobrze, dziękuję bardzo. Kolejny głos zabiera pani Agnieszka Różyńska. Proszę uprzejmie.
Szanowni Państwo, ja chciałam tylko poinformować członków mojej komisji, że za tydzień planowane jest posiedzenie komisji, najprawdopodobniej o godzinie 14 i już za tydzień. I będzie najprawdopodobniej również dotyczyło już analizy budżetu pod kątem zadań komisji. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Kolejny głos zabierze pan radny Zbigniew Paciorek.
Ja w sprawie ulicy Braci Briksów, to już wielokrotnie apelowałem, teraz też zgłosili się do mnie mieszkańcy, ci nowi napływowi, którzy tam zamieszkali w tych osiedlach. No, chodzi o ten stan fatalny tej drogi. Szczególnie niebezpieczne są pobocza, bo jak wiemy, ulica Braci Briksów jest ulicą bardzo wąską i czasami, żeby dwa samochody się minęły, trzeba zjechać na pobocze. Na lewą czy na prawą stronę, a tutaj czekają niespodzianki w postaci takich zapadlisk dziur, gdzie naprawdę jest zagrożenie dla spraw związanych z zawieszeniem, z miską olejową. Także bardzo proszę, ja to widzę w taki dosyć prosty sposób. Destrukt i po prostu przysypanie tych dziur, utwardzenie tego, żeby w przypadku właśnie tutaj mijania się tych samochodów nie było tego niebezpieczeństwa wpadnięcia w tą dziurę, wyrwę, która niekiedy ma kilkadziesiąt centymetrów. No i również tutaj wiemy, że trwają prace związane z łataniem tych dziur. Ulica Ząbkowska przy skrzyżowaniu z ulicą pułkownika Leopolda Lisa Kuli, też tam powstała na samym środku jezdni taka wyrwa. Kierowcy tam hamują, wymijają, próbują jakieś tam manewry wykonywać szybkie, stwarzając niebezpieczeństwo. Dziękuję.
Dziękuję pani Danuta. Stefaniak.
Szanowni Państwo, ja pragnę bardzo serdecznie zaprosić Państwa w dniu 2 grudnia na imprezę mikołajkową jak co roku. Wspólnota samorządowa organizuje wraz z panem burmistrzem. Zapraszam z rodzinami, z przyjaciółmi od godziny 16 do godziny 20. Bardzo, bardzo gorąco zapraszam. Dziękuję bardzo. Cieszę się bardzo.
Bardzo dziękuję. Pan Zalonski-Piński.
Panie burmistrzu, prośba. Dwie takie dosyć duże wyrwy na ulicy Wesołej, znaczy Stawowej i Wizawikonnych, po prawej stronie powstały. Było, ale one powstały na dniach, więc dosyć głębokie są. I tam jest tutaj sług drogi i ciężko tam się wyminąć, wpadają koła po prostu. I jeszcze na zachodniej róg Ceglanej. To jest na zachodniej przy Ceglanej. O, dziękuję bardzo.
Pan Tomasz Paciorek.
Panie burmistrzu, mówimy o naprawach cząstkowych, które teraz będą robione w mieście. Czy jest może harmonogram taki na stronie internetowej, gdzie można zajrzeć? I nie ma czegoś takiego. Trzeba się dowiadywać indywidualnie.
Z różnych przyczyn w danym dniu albo w danym tygodniu. Mówimy o atmosferze.
Rozumiem.
Przesuwane to, więc nauczone doświadczenie, nie publikujemy takich rzeczy.
Czy ten termin rozpoczęcia napraw cząstkowych się już rozpoczął? W asfalcie. Trwa. I zakończy się, aż zostanie zrobione. Nie ma jakiegoś takiego sztywnego terminu.
Wyczerpiemy tą pulę, którą mamy zapłaconą, bo to jest pewna pula.
Do jakiegoś momentu dochodzimy i jest koniec.
Tak, generalnie na pewno te duże elementy będą, no to wiadomo, drobne dziury, które no, zagrażają, no, nie wyobrażam sobie zostawić. Natomiast generalnie te, które mamy zdiagnozowane, na pewno będą. Te, które dzisiaj od Państwa zapisałem, zweryfikuję, czy są, jeżeli nie, to trafią w na listę.
A czy mogę się dowiedzieć, na jakiej zasadzie rozliczane jest łatanie takiej dziury? Od metra kwadratowego. A pamięta Pan z głowy, ile to jest z kasy?
Pan radny Daniel Kurek, proszę uprzejmie.
Panie burmistrzu, taką mam sprawę. Jest pojazd porzucony na rogu ulicy Grunwaldzkiej i Okulnej. Sprawa już była zgłaszana na policję, aczkolwiek oni umywają od tego ręce, twierdząc, że nie jest to droga gminna. I z tym, że sprawdzałem w Wydziale Nieruchomości, co prawda jest to ta droga prowadząca do lasu nieutwardzona, ale to jest droga gminna. Sam róg ulicy Grunwaldzkiej i Okulnej.
Już? Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Maciej Grabowski.
Panie burmistrzu, chciałbym się zapytać. Na parkingi Parku Jedź będzie można wjeżdżać za okazaniem biletu komunikacji miejskiej, tak? Na razie tak, czy nie? No, nie. Ograniczeń. Dobrze, bo dużo mieszkańców się właśnie zainteresowanie interesuje. A ewentualnie na ulicy Dużej to by było ciężko chyba nawet zainstalować takiego. Dobrze, dziękuję bardzo.
Pan radny Tomasz Paciorek.
Czy kierowcy, którzy będą korzystali z parkingów miejskich, będą w jakiś sposób weryfikowani, że są z marek, czy kto pierwszy, ten lepszy? Ponieważ parking...
To są ogólnodostępne parkingi z 80% dofinansowaniem.
Rozumiem, bo z doświadczenia, drodzy Państwo, powiem Wam, że ten parking, który jest koło Urzędu Miasta, od godziny 7 do 7:30 jest zastawiany 100% nie przez markowiaków. Ludzie zostawiają auto i idą na przystanek i dzida do pracy. A może by pomyśleć właśnie, a nie można tej koncepcji zrealizować, czyli tylko dla mieszkańców marek.
Niestety nie ma takiej reglamentacji. Natomiast no, nie ukrywam, że liczymy, że kwestie związane z otwarciem obwodnicy, to jest raz, a dwa, no, w przyszłości przebudowy Alei Piłsudskiego, to spowodują, że wjazd mieszkańców z innych miejscowości nie będzie opłacalny z tego względu, że szybciej pojadą obwodnicą albo autobusem, niż będą jechali przez marki, gdzie tych świateł już jest dużo, a jeszcze dojdzie kilkanaście sygnalizatorów.
Pan radny Zbigniew Paciorek.
Przepraszam, powinienem właściwie zadać to pytanie tutaj przy wcześniejszej prezentacji pana Michała Babickiego, ale panie burmistrzu, jeśli idzie o zagospodarowanie tutaj tej naszej S8, jak już ten ruch pójdzie bokiem, czy mamy jakąś perspektywę czasową, w której moglibyśmy powiedzieć, że to wszystko, co widzimy na wizualizacjach, na tych przepięknych obrazkach, kiedy to może stać się faktem, kiedy to będzie real?
Mówiłem to podczas mojego wystąpienia. W 2018 będzie proces projektowania. Przypomnę, będzie to robił wykonawca, który robił drugi odcinek obwodnicy, firma Saldi. Oczywiście w momencie, jak już podpiszemy porozumienie, dalej nie mamy jeszcze podpisanego porozumienia, więc w momencie, jak będzie podpisane, generalna dyrekcja takie polecenie wyda projektowania na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, który przygotowaliśmy i do generalnej dyrekcji przekazaliśmy. 2018 w momencie uzyskania pozwolenia na tą przebudowę, realizacja 2019-2020.
Bardzo dziękuję. Pan Daniel Kurek. Pan Daniel Kurek chce zabrać głos? Nie, dziękuję. To ja jeszcze zabiorę głos, panie burmistrzu. Ja mam jedną kwestię, znaczy dwie kwestie drogowe. To znaczy chodzi mi o załatanie dziury na wyrwy w drodze na skrzyżowaniu Szkolnej i Piłsudskiego w stronę Radzymina. Tam jest taka dość duża wyrwa. A to ja nie słyszałem. I druga kwestia to jest połączenie Marek i Ząbek, panie burmistrzu. Tam były naprawy robione przez wykonawcę. Były naprawy takie naprawdę bardzo średniej jakości, bym to nazwał delikatnie. I znowu powstają nowe wyrwy, także bym prosił o monitorowanie na bieżąco tych wyrw w drodze. I to jest kwestia drogowa. I druga kwestia, panie burmistrzu, są podane informacje, że Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwały dotyczące ochrony środowiska. Czy my planujemy bądź pracujemy nad jakąś uchwałą Rady Miasta czy Urząd Miasta, pracownicy pracują nad ochroną środowiska, żeby odpowiednio modyfikować te piece, które mamy, monitorować tą jakość naszego powietrza?
Od jakiegoś czasu są prowadzone prace związane z przygotowaniem programu wymiany właśnie piecy węglowych na nowoczesne piece, które nie emitują tych niebezpiecznych substancji. Mówimy tutaj o paleniu śmieciami bądź słabej jakości węglem, bo to w wielu przypadkach nie zawsze to są śmieci. Okazuje się, że w wielu przypadkach jest to po prostu słabej jakości paliwo używane. Natomiast chcemy ten program, żeby był trochę szerszy, oczywiście dla mieszkańców, którzy mogą pozwolić, będzie można skorzystać z dofinansowania wymiany pieców. Natomiast jak wiemy, no to paliwo gazowe jest droższe w utrzymaniu. Jeszcze rozpatrujemy tą kwestię związaną z ustawami tak zwanymi wykluczonymi energetycznie albo tak zwanego ubóstwa energetycznego, że można za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej, bo to trzeba spełnić oczywiście odpowiednie kryteria, można było uzyskać dofinansowanie, wsparcie na tego typu paliwo gazowe, żeby można było i wymienić jeden piec, a później mieć możliwość go utrzymania. W niedługim czasie trafi to do Państwa pod dyskusję, pod przyjęcie. W planie budżetowym na przyszły rok zabezpieczyliśmy środki pieniężne na tą część wymiany, związane z wymianą piecy oraz na tą część wsparcia przez ośrodek pomocy społecznej. Jeżeli mieszkańcy będą chcieli skorzystać z tego programu, to będzie taka możliwość.
A pamięta pan burmistrz, jakie to są środki?
Dobrze pamiętam, 150 tysięcy to jest na plan wymiany pieców. Mhm. A jaka jest kwestia w OPS-ie? Nie bezgłownie pamiętam.
Bardzo dziękuję. Jeszcze pan radny Zbigniew Paciorek chciał zauważyć.
Właśnie to już chyba zostało wyjaśnione, znaczy, bo dosyć istotny temat, dlatego że kilka osób spytało mnie w sprawie tych wymiany tych pieców centralnego ogrzewania, czyli mogę odpowiadać, że w przyszłym roku ruszy program dofinansowania dla osób, które będą wymieniały piece centralnego ogrzewania, te stare na nowe. Dziękuję.
Ale panie burmistrzu, osoby nie wszystkie, tylko pewne kryteria będą odpowiednie.
Jeśli chodzi o paliwo, ale to te, które no, będą spełniały kryteria związane z ośrodkiem pomocy społecznej, że można było,
jeśli
chodzi o kwestie
dofinansowania,
dochodu
pełnego
i tak dalej, i tak dalej.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to jeszcze przejdziemy do tego najmniejszej części, to znaczy przedstawię pisma, które wpłynęły pomiędzy ostatnią sesją a dzisiejszą. Są to głównie pisma skierowane przez pana burmistrza dotyczące dzisiejszej sesji Rady Miasta. To znaczy tak, na poprzedniej sesji Rady Miasta mówiłem państwu o piśmie skierowanym przez firmę Villa Dom Karol Świerczak dotyczącej zmiany planu zagospodarowania, zmiany planu miejscowego. 31 października 2017 roku wpłynęła odpowiedź od pana burmistrza, jeżeli państwo jesteście zainteresowani, jest dostępna w Biurze Rady Miasta. Dotycząca odpowiedzi na to pismo, szanowni państwo, wpłynęły pisma dotyczące druku 496, druku 495 oraz prośba o zwołanie dzisiejszej sesji Rady Miasta w trybie artykułu 20 ustępu 3 ustawy o samorządzie gminnym. Wpłynęły pisma dotyczące przekazania projektów uchwał, druk numer 490 oraz 500, a także druków numer 501, 502, 503, 504. W dniu dzisiejszym wpłynęło pismo państwa z ulicy Krakowskiej dotyczące prośby o możliwie jak najszybsze zrealizowanie tej inwestycji. Pisma są dostępne w Biurze Rady Miasta. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, bardzo proszę o zapoznanie się ich. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o kolejną sesję Rady Miasta, będzie ona zgodnie z planem, czyli 29 listopada.
Za dwa tygodnie
w środę. Jeśli chodzi o działania związane z projektem budżetu, który wpłynął już do Państwa na skrzynki mailowe, wersja elektroniczna już jest u Państwa na skrzynkach mailowych. Bardzo proszę, jeżeli Państwo macie przepełnione skrzynki o zrobienie miejsca, bo jest to dość duży plik, około chyba tam 80 paru megabajtów. Jeśli chodzi o wersję papierową, poprosiłem Biuro Rady Miasta o wykonanie dla każdego z Państwa elementu, znaczy projektu budżetu na rok 2018 w wersji papierowej. Bardzo proszę przewodniczących komisji o sprawne procedowanie nad tym projektem. Bardzo chciałbym, żeby projekt ten został zaopiniowany przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą do dnia 6 grudnia, ponieważ planuję na dzień 20 grudnia sesję budżetową. Bardzo dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, jeszcze pan radny Robert Szafrański, proszę uprzejmie.
Dziękuję bardzo. W związku z tą pracą nad budżetem nasza Komisja Zdrowia będzie również miała swoje posiedzenie za tydzień o 12:00, dokładnie w środę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Jeśli nie ma więcej głosów i pytań, bardzo Państwu dziękuję. Zamykam posiedzenie Rady Miasta.